Witam słuchaczy w podcaście Polskiego Stowarzyszenia Medyków na Litwie Kolokwium. Z tej strony Katarzyna Sawko, a gościem dzisiejszego odcinka jest lekarz położnik ginekolog Santa Rosa Clinicos, pani profesor Uniwersytetu Wileńskiego, Żana Bumbulienie. Witam panią profesor serdecznie.
Witam.
Dzisiaj pragniemy się skupić na ważnej grupie pacjentów, do której należą dziewczęta w okresie rozwoju. Świat dziewczynek w okresie dojrzewania zaczyna się zmieniać. Powstaje mnóstwo pytań co do swojego zdrowia, zmian fizycznych i psychicznych zachodzących w ich ciele. Jedną z nich jest pierwsza miesiączka. Czy mogłaby pani profesor przybliżyć, jakie zmiany związane z wystąpieniem pierwszego cyklu menstruacyjnego zachodzą w organizmie dziewczynki?
Chciałabym chyba zacząć trochę wcześniej, bo u dziewcząt dojrzewanie rozpoczyna się powiększeniem gruczołów piersiowych i to jest między tak 8 a 13 rokiem życia. Następnie owłosienie lonowe, pachowe i dopiero następny krok jako kulminacja dojrzewania to byłoby już wystąpienie miesiączki. Przed wystąpieniem miesiączki jest taki pokwitaniowy skok wzrostu, kiedy dziewczynka najbardziej nam rośnie i wówczas po tym skoku dopiero można spodziewać się miesiączki. A więc bardzo ważny jest każdy ten krok, bo jeszcze, jak mówiłam, przed tym wystąpieniem miesiączki mogą być u dziewczynki zmiany skórne, czyli ten trądzik młodzieńczy, który jej zaczyna dokuczać, przykry zapach potu, którego później znowu nie będzie. Z kolei jak zaczynają rosnąć gruczoły piersiowe na samym początku, to też od razu z jednej strony dopiero później z obu, więc czasami to przeraża rodziców, a może to jakiś guzek, może to już trzeba sprawdzić, może to trzeba leczyć. Więc wszystko zaczyna się znacznie wcześniej. I ja bym powiedziała, że właśnie wystąpienie miesiączki jest to taki bardzo ważny moment, kiedy możemy powiedzieć, że w zasadzie dziewczynka jest zdrowa, czyli u niej wszystko przebiega prawidłowo.
Proszę powiedzieć, a jakie czynniki wpływają na przebieg cyklu?
Jeśli mówimy już o cyklu miesiączkowym, to oczywiście to zależy o jakim wieku my tej nastolatki mówimy. Bo na początku tego dojrzewania, czy na początku cyklów miesiączkowych, zwykle pierwszy rok w ogóle miesiączki są nieregularne. Więc one mogą być co miesiąc, co półtora miesiąca, co dwa. I to wszystko jest normą. Czyli nieprawidłowość jest dopiero wówczas, jeżeli dziewczynka bardzo obficie krwawi. Co to znaczy bardzo obficie? To znaczy, powiedzmy, jest ponad 5 podpasek dziennie i to już trwa ponad tydzień. Więc w tym przypadku naprawdę warto się zgłosić, bo to wszystko prowadzi do niedokrwistości, do anemizacji dziecka i w pewnym momencie dziewczynka może naprawdę zdekompensować, czyli zemdleć i będziemy mieli naprawdę taki poważny problem, kiedy już dziewczynka popada do szpitala. Tak? Więc za tą obfitością miesiączek to radziłabym jakby to nadzorować. Natomiast ta częstotliwość tych miesiączek, tak, czyli albo odwrotnie rzadkość, to nie jest żadnym poważnym problemem i w zasadzie pierwszy rok te miesiączki, jak ja mówię, mogą być w bardzo różnych interwałach. Natomiast już drugi rok miesiączkowania powoli miesiączki muszą stawać się regularne. I znowuż ta regularność trochę jest inna niż u dorosłych kobiet. U dziewcząt się uważa, że cykl miesiączkowy, to znaczy odstęp czasu od pierwszego dnia miesiączki do następnej miesiączki pierwszego dnia, może trwać od 21 dzień do 45. Czyli półtora miesiąca to jest normalnie dla nastolatki. To normalna długość cyklu. Tak? Więc to jest trochę inaczej niż u kobiet. A wpływać na to, oprócz tego, że dojrzewa cała ta oś, która łączy, powiedzmy, hormonalnie jajniki z przysadką czy wyższymi centrami mózgu, dopiero się rozwija, stąd jest takie zmiany, też czasami ta miesiączka się opóźnia. Z innej strony wszystkie czynniki zewnętrzne bardzo wpływają w tym okresie. My w ogóle mówimy, że na kobietę wpływa wszystko, tak? Wpływa stres, wpływa zmiana w nawykach żywieniowych, no w ogóle różne czynniki. Więc nastolatka to jakby podwójnie czy potrójnie jest narażona na te czynniki i to oczywiście wpływa na jej cykl miesiączkowy.
Mówiła pani profesor do tej pory o tym, że takie nieregularne cykle są normą na początku. A czego następstwem może być zanik miesiączki w późniejszym okresie, kiedy okresy już się znormalizują?
I tutaj jest przyczyn naprawdę dużo. Od takich czynnościowych, kiedy powiedzmy mówimy o tym, że stres wpłynął, czy że dziewczynka straciła kilka kilogramów wagi, czy też zmieniła swoje nawyki żywieniowe, czy też zaczęła bardzo intensywnie sportować. Natomiast czasami bywają te przyczyny bardzo i bardzo poważne. To mogą być przyczyny genetyczne, kiedy pojawia się pierwsza, druga czy kilka miesiączek, a później znika. Coraz częściej mówimy o przedwczesnym wygasaniu jajników, kiedy funkcja jajników jest naprawdę bardzo krótka, więc w zasadzie dziewczyna nie zdążyła jeszcze pomyśleć o niczym, o żadnym swoim potencjalnie reprodukcyjnym, że tak powiem, a jajniki, ich funkcja już wygasa. Więc problemów naprawdę jest dużo i jeśli nam znikła miesiączka, to jest znak, że musimy się zgłosić do lekarza.
To jest właśnie niezwykle ważne, żeby młoda, dojrzewająca dziewczyna pozostawała pod stałą opieką lekarza, ginekologa. Stąd pytanie, jak często pacjentki w wieku dojrzewania pojawiają się u pani profesor w gabinecie? I jaki jest powód tej konsultacji najczęściej?
Ponieważ pracuję w Santaros Clinicos i to jest trzeci stopień referencyjny, więc u mnie raczej pojawiają się nastolatki z bardzo poważnymi problemami. Jakie to są mogą być problemy? Na przykład opóźnione dojrzewanie płciowe. Co to znaczy? To znaczy, ta dziewczynka niby się rozwija prawidłowo, że niby i gruczoły piersiowe się rozwija, i owłosienie płciowe jest prawidłowe, a miesiączki wciąż nie ma. I wówczas w czasie badania możemy stwierdzić, że powiedzmy taka dziewczynka nie ma pochwy, nie ma macicy, czyli to są takie wady, bardzo poważne wady rozwojowe. Inny problem znowu może być taki, że u tej 15 czy 16-letniej dziewczynki tak i nie ma gruczołów piersiowych, czyli one tak się i nie rozwinęły, czyli wówczas sprawdzając cały profil hormonalny takiej dziewczynki, badając jej chromosomy, możemy znaleźć duże nieprawidłowości, które potrzebują czasami operacyjnego leczenia i na pewno leczenia w ciągu całego życia. Stąd taka prośba, że zwrócić uwagę na to, że jeśli dziewczynka mająca 15 lat, już dochodząca do 16, ciągle nie ma miesiączki, naprawdę to jest poważna sprawa i trzeba się zgłosić do ginekologa. Także dziewczynki odwrotnie, które powiedzmy jeszcze nie mają 7 lat, 8 lat, a już im się powiększają gruczoły piersiowe, też muszą się zgłosić, bo i w tym wieku może być naprawdę poważna patologia. Więc kiedy się do mnie zgłaszają. W zasadzie nie widzę, powiedzmy, zdrowych dziewcząt, które by zgłaszały się po prostu, przyszłyby sprawdzić, czy wszystko jest ok. Z innej strony najczęściej się zgłaszają te z bolesnymi miesiączkami, że naprawdę ból jest bardzo ostry, że nie dają rady sobie ze zwykłymi lekami i wówczas się zgłaszają, żeby sprawdzić, czy nie ma żadnej patologii. W większości przypadków rzeczywiście nie ma żadnej patologii, czyli to jest taka reakcja organizmu na normalnie występujące miesiączki. Po prostu w drugiej fazie cyklu wydzielają się prostaglandyny, właśnie które wpływają na ten ból miesiączkowy. W zasadzie powiedziałabym, że to jest prawidłowa reakcja, to znaczy ona mówi o tym, że cykl jest dwufazowy, czyli te prostaglandyny się wydzielają tylko w cyklu owulacyjnym. Więc w tym przypadku niby wszystko jest dobrze, po prostu jest nieprawidłowa reakcja naszego organizmu. Czy możemy jakoś pomóc? Tak, tymi samymi lekami, które zwykle stosują pacjentki, czy to byłaby ibumetyna, czy jakieś inne podobne leki, tylko że zwykle my pijemy wówczas, kiedy już ból jest nie do zniesienia. I to jest w zasadzie błąd, bo pierwszą pigułkę trzeba byłoby wypić od razu, kiedy się rozpoczyna miesiączka. Tak? Czyli my dopiero czujemy, że coś się dzieje i już wówczas wypijamy pierwszą pigułkę i tak 2 czy 3 razy dziennie, niezależnie od tego, jak bardzo nas boli. To wówczas będzie efekt. Jeśli my próbujemy właśnie tak, jak ja Państwu powiedziałam, w ciągu 3 cykli, i ból się nie zmniejsza, to wówczas rzeczywiście warto zgłosić się do ginekologa, żeby sprawdzić, czy nie ma jakiejś patologii.
A czy kiedy się pojawiają takie problemy, na przykład związane z tym bólem, co pani profesor wspomniała, to pacjentki same zgłaszają rodzicom, czy jest to jakiś inny lekarz, który kieruje później do ginekologa?
To znaczy, najczęściej jednak na Litwie dziewczynki idą do lekarza rodzinnego. I lekarz rodzinny decyduje, czy już coś ma wypisać dla danej pacjentki, czy jednak zgłosić ją do lekarza ginekologa. Więc tu jest różnie. Ja myślę, że ponieważ lekarze ginekolodzy są też na pierwszym poziomie referencyjnym, więc sama dziewczynka, czy razem z rodzicami, może się zgłosić jak do ginekologa, tak i do lekarza rodzinnego. Z tym, że zanim jeszcze nie ma 16 roku życia, więc powinna zgłosić się razem z jednym z rodziców.
W kontekście tematu dzisiejszej rozmowy nie możemy nie wspomnieć o problemie nastolatek, które z różnych powodów chcą stracić na wadze. Z tego więc pytanie, jaki wpływ na miesiączkę ma odchudzanie?
Dziękuję pani za pytanie. To naprawdę jest duży problem. Szczególnie gdzieś w wieku 15 lat na dziewczynkę bardzo wpływają media społecznościowe, także ten ideal, jak musi wyglądać młoda dziewczyna czy młoda kobieta. Często to jest taki ideal, że musi być bardzo szczupła, i za wszelką cenę, szczególnie takie dziewczynki perfekcjonistki, które są bardzo dobre w nauce, w zasadzie we wszystkim są dobre, więc one by chciały też perfekt wyglądać. I 15 rok życia to jest taki rok, kiedy już dziewczyna może wziąć siebie w ręce i powiedzieć, nie, ja nie będę odżywiać się, czy tam jeść tyle, ile poprzednio, no różnie z tym bywa. Albo zaczynają bardzo intensywnie sportować, zwykle to wszystko idzie w parze, więc rzuca się wagę, intensywnie się sportuje. Jak to wpływa? Chodzi o to, że miesiączka pojawia się przy pewnej wadze. Ta waga trochę się waha u różnych dziewcząt, ale w zasadzie to jest waga idealna dla każdej dziewczyny. Więc waga, przy której pojawiła się miesiączka, jest jakby takim wskaźnikiem, że to jest zdrowa waga dla danego organizmu. Natomiast jeśli dziewczynka zrzuci ileś tam kilogramów poniżej tego i zmniejszy się bardzo tkanka tłuszczowa, to wówczas mamy zanik miesiączki, czyli znika nam miesiączka. Jak to działa? Dlaczego to działa? To chyba jest od tych jeszcze pradawnych czasów, kiedy kobieta, która nie była na tyle zdrowa, żeby zajść w ciążę, czyli ona nie mogła mieć dzieci. I to zostało od tamtych lat, że jeśli dziewczyna nie ma tkanki tłuszczowej, jeśli jest zbyt szczupla, jeśli organizm musi jakoś zaradzić sobie i jemu nie wystarcza energii na wszystkie nasze organy, a w tej chwili nie ma potrzeby zajść w ciążę, więc organizm jakby odłącza tą funkcję. Nie będzie potrzebował już tyle energii, żeby wystarczyło dla całego naszego organizmu. I stąd zanik tej miesiączki. I najgorsze jest to, że jeśli ten zanik miesiączki trwa wystarczająco długo, to czasami bywa bardzo trudno wrócić do normy.
W pewnym momencie możemy mieć także do czynienia z drastycznym spadkiem wagi, co przy spełnieniu pewnych kryteriów może prowadzić do zdiagnozowania anoreksji. I jakie zaburzenia ginekologiczne towarzyszą dziewczynkom zmagającym się z anoreksją?
Przede wszystkim to właśnie ten zanik miesiączki. I to jest długotrwały zanik miesiączki. I zwykle te dziewczynki właśnie, bo jak wiemy, anoreksja nerwoza to jest diagnoza psychiatryczna, tak? Ale te dziewczynki nie zgłaszają się do psychiatry. One właśnie bardzo często zgłaszają się do ginekologa, bo ich w tym wszystkim niepokoi tylko zanik miesiączki. Cała reszta, to, że jest się minus 10 kg, to ich wcale nie interesuje, bo w zasadzie one właśnie tego chcą. Tak? Więc ten problem może zauważyć właśnie ginekolog. I czasami na tyle to jest niezauważalne nawet dla rodziców, bo czasami rzeczywiście dziewczynki, jak rzucają tą wagę, wyglądają na początku dobrze i jeśli jeszcze ktoś ze strony powie, wow, schudłaś, dobrze wyglądasz, to jest jakby czynnik, który poprawia samopoczucie takiej dziewczyny i ona jeszcze bardziej stara się rzucić te kilogramy. Naprawdę w moim przypadku, w mojej praktyce się zdarzało, że przychodziła do mnie taka dziewczyna, która rzuciła na tyle dużo kilogramów, że ja już się bałam o jej życie i dzwonię po prostu do pogotowia ratunkowego, do szpitala psychiatrycznego i już nie wypuszczam ze swego gabinetu. Po prostu ta dziewczyna ma być przywieziona do psychiatry i się leczyć, bo niestety, ale jest to choroba psychiatryczna, przy której dziewczyny umierają. I na Litwie też było kilka takich przypadków śmierci właśnie dziewcząt z tą anoreksją nerwoza. Więc tym jadłowstrętem psychicznym, jak to się po polsku mówi. Także rzeczywiście to jest bardzo poważny problem i być może to jest daleko od tego zrzucenia 2 czy 3 kilogramów, które znowu mogą też wpłynąć na zanik miesiączki. Tak? Anoreksja to już jest poważna choroba, ale czasami te właśnie 2-3 kilogramy to jest ten pierwszy krok.
Powiedziała pani profesor, że problem może być aż tak zaawansowany, że dziewczynka powinna być hospitalizowana, ponieważ może to doprowadzić do śmierci. Zatem, żeby zapobiegać temu, to ważne jest, żeby to wcześniej wykrywać, prawda?
Na pewno.
gdyż rodzice najczęściej są osobami, które spędzają najwięcej czasu ze swoimi córkami, więc stąd takie pytanie, jakie zachowania takich dziewczynek powinny wzbudzać czujność rodziców? Chodzi mi o, tak jak pani profesor wspomniała, o taką perfekcjonistkę, o taką ambitną, dobrą we wszystkim dziewczynkę.
Czasami dla rodziców rzeczywiście jest trudno to zauważyć. Szczególnie kiedy dziewczynka rośnie i jest ten skok wzrostowy. I tak dziewczynka się jakby wyciągnęła, trochę zmieniła się jej z zasady cała sylwetka. I czasami rodzice naprawdę nie zauważają. To znaczy im może się wydawać, że tak trochę schudła, ale te trochę to czasami naprawdę to mogą być 2-3 kilogramy, to może być 7, to może być 10. I to nie jest tak, że ci rodzice zauważą, że dziewczynka powiedzmy nie je, bo to może być ta też zwana bulimia, że dziewczynka niby normalnie je, a później idzie do WC i to wszystko wymiotuje, czy jakieś środki przeczyszczające używa. Więc naprawdę dla rodziców nie zawsze jest to widoczne. I szczególnie mnie dobrze się zapamiętał przypadek właśnie takiej rodziny, która przyszła z dziewczynką i z zanikiem miesiączki, tak? Z brakiem, trudnym brakiem miesiączki. Więc po zdiagnozowaniu ja powiedziałam, że według hormonów, bo rzeczywiście to można potwierdzić hormonalnie, że dziewczynka ma na pewno zaburzenia odżywiania, tak? Czy to anoreksja, czy bulimia, ale na pewno ma. I z tym trzeba walczyć i to trzeba wytłumaczyć i ta dziewczynka na pewno potrzebuje konsultacji psychiatry. Zaprzeczyła zarówno dziewczynka, jak i mama i wyszły bardzo niezadowolone z mego gabinetu. I naprawdę zostawiły taki osad w mojej duszy, bo uważałam, że no, ta diagnoza jest poprawna. Z innej strony, no naprawdę, no czasami i lekarz może się mylić. I wyobraźcie sobie państwo, że po roku do mnie zgłosiła się ta mama i przeprosiła mnie i powiedziała, że rzeczywiście ja miałam rację, że mama znalazła pamiętnik córki, w którym ona dokładnie opisuje, co ona robiła, żeby właśnie tą rzucić tą wagę, jakie stosowała metody i tak dalej, i tak dalej. Czyli rzeczywiście ten problem może być niezauważalny dla rodziców i dlatego ten znak, że zniknęła miesiączka, jest tak ważny i warto właśnie wówczas się zgłosić i szukać przyczyn tego.
A czy mogę jeszcze wrócić do tego przypadku i zapytać, dlaczego mama się nie zgodziła z panią doktor i tak się oburzyła?
Dlatego, że dziewczynka absolutnie zaprzeczała. Mama też uważała, że zmiany sylwetki są właśnie związane z wiekiem nastolatki i to, że dziewczynka sportuje, to jest dobrze, że wybiera zdrowe jedzenie, to jest dobrze. Więc jakby wszystko się układało prawidłowo. Dlaczego właśnie że jednak czegoś nie dopatrzyłam, że jednak miała być jakaś inna przyczyna tego braku miesiączki.
Czyli czasami tak się zdarza, że rodzice uważają, że to jest w porządku, że dziewczynka prawidłowo się odżywia, że wybiera zdrowe jedzenie, że sportuje, że jest ambitna i oni po prostu uważają, że to dobrze wpłynie na ich przyszłość, dlatego nie widzą w tym problemu, tak?
Oczywiście, bo te dziewczynki są naprawdę bardzo mądre, bardzo uczytane. Kiedyś przypadkowo po prostu byłam w mieszkaniu mojej pacjentki z anoreksją, ale to już było w przyszłości, powiedzmy ta anoreksja, to byłam w pokoju z biblioteką. I co mnie zaskoczyło, że połowa tej biblioteki, nie była ona szczególnie duża, to były właśnie książki związane z różnymi dietami, różne książki kulinarne, z podliczeniem kalorii, co ile ma kalorii. Więc te dziewczynki naprawdę tak się tym interesują, tak dobrze na wszystkim się znają, że powiedzmy ja jako lekarz nie mam o czym dyskutować w sensie kalorii, czy powiedzmy jak się odżywiają, ile czego spożywają, bo znowu nie jestem specjalistką od tego i tego tak dogłębnie naprawdę nie wiem. Dlatego też bardzo często proszę, żeby te dziewczynki oprócz tego, żeby się zgłosiły do psychiatry, czy czasami wystarczy jedynie psycholog, to znowu zależy, jak jest zaawansowany problem, też zalecam dietologa, dlatego że młody organizm musi utrzymywać bardzo różnorodne, powiedzmy, odżywianie się i nie może tam zabraknąć żadnych mikroelementów, czy białek, czy tłuszczów, czy węglowodanów, czyli tam wszystko ma być bardzo zbilansowane. I wątpię, czy dziewczynka nawet po przeczytaniu wielu książek potrafi naprawdę zdrowo się odżywiać. I dlatego wolę porekomendować dietologa, z którym by razem umówiła. Z innej strony, kobiety właśnie tym się różnią od mężczyzn, że mają większą tkankę tłuszczową, bo ona naprawdę im jest potrzebna. Bo tak znowu jest w organizmie kobiety, że część hormonów się wydziela najpierw męskich i dopiero w tkance tłuszczowej one stają się hormonami żeńskimi. Więc ta tkanka tłuszczowa jest dla nas niezbędna, żeby naprawdę wszystko prawidłowo funkcjonowało. To może chciałabym podkreślić.
A kiedy już lekarz wie, co spowodowało zaburzenia i to jest spowodowane właśnie odchudzaniem się, to jakie działanie się dalej podejmuje? Jak się leczy taką dziewczynkę?
Więc najpierw się tłumaczy, co się wydarzyło. Więc ta sama dziewczynka i jej rodzice muszą zrozumieć, dlaczego znikła miesiączka. Bo teraz mówiliśmy przede wszystkim o odżywianiu się, więc waga ciała jest niezmiernie ważna. Drugie, że sport, czyli ten wysiłek fizyczny musi być naprawdę normalny. Czyli to nie może być każdego dnia się biegnie 15 kilometrów i to się uważa normę. Nie? To już nie jest norma. Tak? I trzecia sprawa to jest stres. Stres bardzo mocno wpływa na nastoletnią dziewczynę i powiedzmy zanik miesiączki u maturzystki to dla mnie jest nawet sprawą normalną i jeśli to się dzieje na wiosnę tuż przed maturą, ja nawet nie leczę, bo to nie ma sensu. Stres jest takim czynnikiem zatrzymującym działanie właśnie hormonów w jajnikach, że może tak się wydarzyć. Więc te wszystkie trzy sprawy, czyli nasza waga, sport i stres, wszystkie one wpływają. Więc zaczynamy od tego, że musimy to wyjaśnić. Drugie, sama dziewczyna musi przemyśleć, który z tych czynników w jej przypadku najbardziej wpływa na ten brak miesiączki. Może to jest stres, może to jest zmiana masy ciała, a może to jest właśnie to, że zaczęła intensywnie sportować. Ja tego nie wiem. Ja mogę się dopytywać, ale nie zawsze mi powie. Więc następne, że ona sama musi przemyśleć, co ona robi nie tak i to zmienić. Czyli współpraca dziewczyny w tym przypadku jest najważniejsza. Więc ona musi wrócić do wagi ciała, kiedy my obliczamy indeks masy ciała dziewczynki, więc on na pewno musi być 19. Czyli to jest specjalnie wyliczane według wagi i wzrostu dziewczynki, bo dla każdej to znaczy jest inaczej, ale te 19 to musi być. Więc następnie to jest umiarkowany sport. Sport to na pewno zdrowie, ale nie przesadzajmy. Tak? I trzecie, stres. Ile tego stresu jest w naszym życiu? I znowu może się nauczyć jakiejś medytacji, jakichś innych technik, żeby zmniejszyć ten poziom stresu. tylko wówczas, kiedy dziewczynka nabierze potrzebną ilość wagi, masy ciała, kiedy ona to wszystko przemyśli, tylko wówczas my możemy zacząć mowę o leczeniu, jeśli miesiączka nie wystąpi. I leczenie zwykle jest leczeniem hormonalnym, bo w tym przypadku nam brakuje kobiecych hormonów, więc te hormony w małych dawkach my i podajemy. Ale przedtem jest bardzo duża praca ze sobą właśnie tej dziewczynki.
Czy można powiedzieć, że taka prośba do tej dziewczynki, żeby ona wejrzała do siebie i spróbowała się jakby siebie zapytać, gdzie naprawdę leży problem, czy można to nazwać takim dosyć trudnym elementem terapii, bo to jednak wpływa zdecydowanie na efekt leczenia, jednak to nie jest taka tabletka, która zahamuje jakiś proces chorobowy i ta choroba przejdzie.
Tak, i tutaj właśnie jest ten wybór. Co jest ważniejsze? Czy te moje ambicje, czy to, jak ja chcę wyglądać, czy to, że ja chcę być zdrową, bo to jednak wpływa na nasze dalsze życie. Tak? Jeżeli dziewczynki wybór padnie na to, że jednak jej ambicje, jej wygląd jest dla nas ważniejszy, niestety nic my nie zdzielamy. Wówczas oczywiście czasami mimo wszystko zaczynamy leczenie hormonalne, bo taka dziewczynka potrzebuje tego leczenia, gdyż jeśli ponad pół roku, a już nie daj Boże, cały rok nie ma miesiączki, więc to nie jest tylko problem tego systemu rozrodczego, to jest problem całego organizmu. Zdrowie kobiety to kobiece hormony, estrogeny. W tym przypadku my nie mamy tych kobiecych hormonów, więc największy wpływ to ma na naszą tkankę kostną. W tym wieku właśnie tkanka kostna nabiera tej swojej siły, więc w tym wieku jest bardzo ważna gęstość mineralna kości. I właśnie to jest wiek gdzieś do 25 roku życia, kiedy właśnie on ciągle wzrasta. Jeśli my nie mamy estrogenów, więc gęstość mineralna kości jest niewystarczająca i tej dziewczynce pozostaje ryzyko złamań kości w ciągu najbliższych 10 lat, a później w starszym wieku rozwój osteoporozy, dość wczesny. Więc estrogeny wpływają naprawdę nie tylko na naszą rozrodczość, a jeszcze raz chcę powtórzyć na zdrowie całego naszego ciała. Czasami, gdy nie idzie nam współpraca z dziewczynką, niestety musimy wdrożyć tą terapię hormonalną. Ona może trwać naprawdę długo. Nawet w tych przypadkach współpracy ta terapia gdzieś trwa około roku. Natomiast ja mam pacjentki, które miały problem jako nastolatki, a teraz już mają 30 i więcej lat i ciągle są na hormonalnej terapii zastępczej, takiej jak w zasadzie stosują kobiety w menopauzie, dlatego że u nich tak i nie wróciła miesiączka. Więc rzeczywiście, jak mówimy, i ten anoreksja, i bulimia, to właśnie choroby współczesnych czasów, i które najwięcej dotykają nastolatek, dziewcząt i młodych kobiet. I ta współpraca lekarza i pacjentki jest bardzo ważna. I co najważniejsze, powiedziałabym, że to nie jest współpraca z jednym lekarzem, bo tutaj, jak mówiłam, że naprawdę jest potrzebny psychiatra czy psycholog, ginekolog, endokrynolog, dietolog. Więc to naprawdę wydaje się, problem zaczął się od niedużego spadku masy ciała. Dziewczyna po prostu chciała pięknie wyglądać, a może stać się pacjentką wielu lekarzy.
Sukces terapii właśnie zależy nie tylko od lekarza, ponieważ właśnie jak pani profesor często wspominała to, że pacjentka sama musi odnaleźć, na czym polega problem. Co z dzisiejszego podcastu, co jest najważniejsze, co należy wynieść? I czego powinny być świadome dziewczynki w wieku nastoletnim?
Przede wszystkim wiedzieć, że ten wiek przyniesie bardzo duże zmiany, zarówno psychologiczne, jak też fizyczne. Bo jak mówiłam, zaczyna się wszystko od dojrzewania, ale też później właśnie ta miesiączka to jest jakby takim papierkiem lakmusowym, czy w naszym organizmie wszystko dobrze się dzieje. Bo jeśli już miesiączka nam się uregulowała i raptownie ona zniknęła, to my musimy szukać przyczyny. I jeśli szczególnie drastyczne zmiany, jak mówiłam, w naszym zachowaniu zaszły, to znowu musimy przemyśleć, co robimy inaczej niż poprzednio, dlaczego mój organizm tak bardzo na to zareagował. Jeszcze chciałabym, żebyście wyniosły to, że trzeba nie bać się zgłosić się do specjalisty, czy to będzie wasz lekarz rodzinny, czy to będzie pediatra, czy ginekolog. Zawsze wyciągną wam pomocną dłoń i znajdą przyczynę, co się stało, dlaczego te zaburzenia miesiączkowania nastąpiły. Także nie zostawiać to tylko dla siebie. Jeśli coś się dzieje, po prostu najlepiej jest się zgłosić.
Dziękujemy, że pani profesor przybliżyła nam niezwykle ważne kwestie dotyczące zdrowia nastolatek. Dziękuję serdecznie za rozmowę dla pani profesor.
Dziękuję również i życzę dużo zdrowia dla naszych nastolatek.
Życzę miłego tygodnia i do usłyszenia w następnym odcinku.